Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Od kilku tygodni media rozpisują się o aferze KPO, dotacjach, które zamiast na rozwój gospodarki trafiły między innymi na jachty, sauny. To już temat bardzo szeroko omówiony w mediach. Rząd wstrzymał wypłaty, a przedsiębiorcy, przynajmniej część z nich, czują się oszukani. Pani poseł, ogólne słowo podsumowania i oceny samej afery, ale też tego, jak reaguje, jak teraz stara się naprawić całą tą sytuację polski rząd.
No na pewno mamy do czynienia z gigantyczną aferą związaną ze sposobem dystrybucji tych środków finansowych. Mamy do czynienia z sytuacją, w której rząd, obecny rząd, próbuje zaklinać rzeczywistość, mówiąc o tym, że właściwie wszystko jest pod kontrolą, że nie ma żadnej afery, że te środki były wydatkowane zgodnie z zasadami, które zostały jak gdyby wcześniej przyjęte. No moje środowisko polityczne akurat od 2020 roku, czyli od momentu powstania całego Funduszu Odbudowy, z całego tego Next Generation EU, z którego są sfinansowane krajowe plany odbudowy we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, no my się od początku sprzeciwialiśmy całemu temu mechanizmowi, dlatego że po pierwsze raz, że są te, że cały ten fundusz jest sfinansowany z nowych zasobów własnych Unii Europejskiej, w tym z nowego wspólnego unijnego długu, ze wspólnych nowych zasobów własnych w postaci właśnie unijnych podatków, z tego, że te wszystkie środki finansowe są znaczone, to znaczy je trzeba wydawać na konkretne cele, że trzeba realizować kamienie milowe, żeby otrzymywać kolejne transze. No i koniec końców jest cały ten mechanizm KPO stworzony w takiej formule szantażu finansowego ze strony Komisji Europejskiej, o czym przekonał się poprzedni rząd PiS-u, dlatego że spodziewam się, że po prostu premier Morawiecki liczył na to, że te pieniądze tutaj łatwo popłyną do Polski. Okazało się, że jedną decyzją Komisja Europejska może wstrzymywać wypłatę tych środków i teraz nawet tłumaczenie premiera Tuska i w ogóle całego rządu Koalicji Obywatelskiej mówiące o tym, że PiS blokował te pieniądze. No PiS nie blokował tych pieniędzy, bo wielokrotnie von der Leyen obiecywała, że po zrealizowaniu konkretnych kamieni milowych w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Był przecież taki słynny przyjazd też von der Leyen tutaj do Warszawy, gdzie ona obiecała, że no już po wprowadzeniu tej ustawy zostanie KPO dla Polski odblokowane. Nic takiego nie miało miejsca, więc naiwnością była wiara w to, że tutaj te pieniądze łatwo przypłyną. Ale to, co jest najważniejsze w całym tym KPO, od samego początku było wiadomo, że ponad 40, prawie 45% tych środków ma pójść na inwestycje związane z agendą klimatyczną. Więc to nie jest tak, że te pieniądze miały pójść na duże inwestycje, na takie właśnie rozwojowe. Nie, te pieniądze były znaczone, te pieniądze miały mieć konkretny cel. No i jak się okazało, teraz zostały wydatkowane w taki, a nie inny sposób, czyli właśnie finansowanie takich dóbr luksusowych, czyli zakupów, które nie mają żadnego trwałego wpływu na gospodarkę. Okazało się, że dotacje są powiązane, czy dotacje popłynęły dla osób powiązanych z politykami i to z różnych opcji, politycznych. Okazało się też w międzyczasie, że część tych środków wypłacanych miała być prefinansowana z budżetu państwa. Dowiedzieliśmy się o tym, że był handel spółkami właśnie pod te dotacje Horeca, no co w ogóle powinno być jakimś przedmiotem wyjaśnienia przez prokuraturę, bo okazuje się, że spółki, które mogły korzystać z tego wsparcia finansowego, to nie są spółki, które mają problemy finansowe, bo te, które pewnie miały problemy finansowe, po prostu po 5 latach już nie istnieją. Także, no i nawet rząd tłumaczący się, że te kryteria były wprowadzone za rządu PiS-u, no przecież te kryteria mogła Platforma Obywatelska zmienić wydatkowania tych pieniędzy. Tutaj jeszcze ze strony przecież minister Pełczyńskiej na Łecz było ułatwienie. Więc krótko mówiąc, no przykro mi to mówić, dlatego że my, tak jak mówiliśmy w 2020 roku, tak jak Konfederacja głosowała przeciwko ratyfikacji nowych zasobów własnych, my naprawdę się nie pomyliliśmy również w tym obszarze. Niestety Polska zostanie z tym długiem do 2058 roku w nowej perspektywie finansowej, w nowych wieloletnich ramach finansowych. Przecież będziemy rok rok do roku Unia Europejska będzie musiała ten dług spłacać w wysokości, niby teraz w tym budżecie jest podane 25 miliardów euro, ale niektórzy mówią, że to będą większe kwoty, no i po to się tworzy nowe zasoby własne Unii Europejskiej, właśnie takie w postaci podatku od odpadów, przesunięcia części akcyzy od wyrobów tytoniowych właśnie z państw członkowskich do Unii Europejskiej. Okazuje się, że Polska może być największym płatnikiem tego podatku. Podatki od dużych firm, CBAM, to wszystko ma wpływać, część wpływów z ETS-1 ma wpływać do budżetu unijnego. No właśnie po to, żeby spłacać fundusz odbudowy, po to już właśnie, żeby spłacać KPO. A tłumaczenie, że pieniądze Unii Europejskiej nie są naszymi pieniędzmi, nie są tak samo naszymi pieniędzmi i nikt za nas tego długu nie spłaci. Także tak można było podsumować tą całą aferę. Ja pewnie nigdy bym się nie spodziewała, że ta afera kiedykolwiek wybuchnie. Znaczy, że nie spodziewałam się, że w ogóle ten temat KPO kiedykolwiek jeszcze wróci do debaty w taki sposób, jaki teraz wrócił. I dobrze, że opinia publiczna troszeczkę się dowiedziała, jak wygląda ten cały fundusz KPO, który w dużej mierze po prostu zostanie przejedzony.
Faktem jest też, że rząd zareagował dopiero tak naprawdę właśnie po wybuchu tej medialnej burzy, no ale teraz mamy przedsiębiorców, którzy już zapowiadają masowe pozwy wobec państwa, no i mamy też reakcję ze strony Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Prokuratury Europejskiej, no bo oni żądają wyjaśnień, na razie mówią o tym, żeby Polska sama, prawda, zaczęła przeprowadzać tam śledztwa, ale czy istnieje realne ryzyko, że Unia Europejska może cofnąć jeszcze te środki z KPO?
Zawsze takie ryzyko istnieje. Problem jest taki, że za bardzo nie wiadomo, kto ponosi, to znaczy ja się domyślam, kto ponosi odpowiedzialność za całe to wydatkowanie środków. Odpowiedzialne jest po prostu Ministerstwo Funduszy, odpowiedzialne jest Ministerstwo Minister Pełczyńskiej-Nałęcz, a nad nią oczywiście bezpośrednio pan premier Donald Tusk. Zrzucanie odpowiedzialności na PARP, no to właściwie jest, to PARP jest po prostu organem wykonawczym wobec minister Pełczyńskiej-Nałęcz. Tak, zawsze jest takie ryzyko, że nawet nie tyle, że wstrzyma się jakąś wypłatę tych środków, no ale to może się wiązać również z tym, że no, również z innymi konsekwencjami. Wiemy, jakie orzeczenia przychodziły z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wiemy, jakie decyzje były wydawane wcześniej przez Komisję Europejską. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, że jednak premier Donald Tusk jest w orbicie przyjacielskiej do obecnego establishmentu Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, więc nie spodziewam się tak drastycznych decyzji. Natomiast faktem jest, że przedsiębiorcy, oni są być może najmniej tutaj, oczywiście pewnie jest jakaś grupa nieuczciwych osób, które chciały łatwo wejść w posiadanie jakichś środków finansowych. Natomiast no to nie przedsiębiorcy są winni. Winni są ci, którzy stworzyli taki mechanizm działania i takie kryteria przyznawania tych środków. To znaczy oni działali w pełni legalnie, a to, że te środki w dużej mierze zostaną wydane na zupełnie niepotrzebne inwestycje albo jakieś przyjemności, no to czy na jakieś dobra luksusowe, które w ogóle nie wspierają rozwoju polskiej gospodarki, no to jest wina rządu i osób, które podejmowały takie, a nie inne decyzje w zakresie kryteriów dotyczących przyznawania tych środków finansowych.
W całej tej sprawie jest jeszcze polska wieś, której wsparcie no, często przegrywa z unijnymi, szczególnie tymi priorytetami klimatycznymi. Jak pani poseł wyglądają żniwa, teraz już końcówka tak naprawdę żniw i jak wygląda sytuacja rolników, jeżeli chodzi o ceny na skupach, o ceny też no, pracy, paliwa, jak byśmy mogli podsumować już tegoroczne żniwa?
No na pewno powiem tak, no ten rok jest dość specyficzny, dlatego że te żniwa chyba pierwszy raz od bardzo dawna były takimi żniwami łapanymi, dlatego że cały czas mieliśmy tutaj, zwłaszcza pod koniec lipca, na początku sierpnia, bardzo intensywne opady deszczu, które no właściwie w wielu częściach Polski uniemożliwiły w ogóle wjazd na pole, w wielu częściach Polski, zwłaszcza na Żuławach, po prostu zniszczyły uprawy. No i dodatkowo mamy no, na świecie bardzo wysoką podaż zbóż, co powoduje automatycznie, że mamy bardzo niskie ceny skupu w polskich skupach. Część skupów w ogóle wstrzymuje zakup zbóż. Te ceny są sprzed kilkunastu lat. Dodatkowo no, jakość zbóż też nie jest najlepsza, dlatego że owszem, no, są jakieś części Polski, czy są rolnicy, którzy mają dobre zbiory, natomiast generalnie po tych intensywnych opadach deszczu mamy po prostu problem z jakością tych zbóż, więc dodatkowo też tej jakościowej, chociażby pszenicy konsumpcyjnej nie ma zbyt wiele. Także krótko mówiąc, jest gigantyczna podaż na rynku światowym, no co automatycznie powoduje powoduje spadek cen również w Polsce i to też na giełdzie czy Matifie czy innych odnotowujemy po prostu spadek cen, co się też przekłada na nasze tutaj cele krajowe. Także nie jest to dobry czas dla polskich rolników, zwłaszcza tych, którzy jednak żyją tylko i wyłącznie z tej uprawy zbóż, albo w dużej mierze żyją z tej uprawy zbóż, bo tutaj te ceny będą niskie. Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, no to też zależy od na którą działalność byśmy spojrzeli, to też, a to mieliśmy ptasią grypę przez wiele tygodni, tutaj na wiosnę cały czas nierozwiązana sprawa z ASF-em. Natomiast zagrożenie pryszczycy chyba trochę się oddaliło od polskich rolników i to jest na pewno dobra wiadomość, że tutaj te ogniska się nie pojawiły, a takie zagrożenie właśnie tutaj z tej strony południowej było bardzo, bardzo duże. Więc krótko mówiąc, no na pewno są sektory, w których to ci rolnicy, no mamy bardzo dobre ceny na przykład na ogórki, tak, no to też są, naprawdę można byłoby sobie tutaj po prostu popatrzeć sektor po sektorze, gdzie ceny są lepsze, gdzie są gorsze, ale na pewno te warunki pogodowe w tym roku, bardzo zimna wiosna, to też warto dodać, i teraz te intensywne opady deszczu, no spowodowały, że jednak są to ciężkie żniwa, no i na pewno nie ma w ogóle zwrotu, jeśli chodzi o koszty produkcji.
No właśnie, powiedziała Pani o dobrych cenach w poszczególnych segmentach rolnictwa. Tutaj ogórki, czyli warto, jak rozumiem, robić teraz przetwory, bo te ogórki po prostu bardzo możliwe, że będą trzymały wysoką cenę.
One cały czas trzymają wysoką cenę, tak. Jak się porównamy z poprzednimi latami, to jest bardzo, bardzo dobra cena. Znaczy, zła cena dla konsumentów, bardzo dobra cena dla producentów.
Tak jest. Pani poseł, to jeszcze zapytam z perspektywy Unii Europejskiej. No my wielokrotnie już na antenie Radia Wnet mówiliśmy o tych zagrożeniach tej polityki klimatycznej, o tym, jak ona wpływa na polskiego rolnika, ale czy coś się dzieje w tym segmencie? Czy my mamy jakieś narzędzia, by sprzeciwić się tym najbardziej radykalnym zapisom? Czy te frakcje bardziej takie prawicowe, czy prawda, w Parlamencie Europejskim próbują jeszcze jakoś zatrzymać całą tę machinę?
No przede wszystkim presja ze strony rolników jest bardzo, bardzo duża i państwa rolnicze, typowo rolnicze, właśnie Polska, Francja, no to są jednak duże gospodarki Unii Europejskiej. I prawda jest taka, że generalnie, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, jest widoczny ten trend taki dotyczący może nie odwrócenia tej polityki, ale w jakiejś mierze zatrzymania. I to nie jest przypadek też, że moja grupa, czyli Patrioci dla Europy, otrzymali tego sprawozdawcę w tym akcie ustawodawczym, który wprowadza do prawa klimatycznego nowy cel na rok 2040, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 90%. No Patrioci dostali tylko i wyłącznie ten projekt ustawodawczy z tego powodu, żeby go zatrzymać. IPP nie może tego zrobić, no bo musiałaby się przyznać do błędów w zakresie polityki klimatycznej, więc wygodnie jest oddać ten projekt właśnie Patriotom po to, żeby IPP mogła tą propozycję właśnie Patriotów poprzeć. Ale nie być inicjatorem. Natomiast to, co na pewno powinno rolników martwić, to jest ta duńska prezydencja. Dania jest państwem, które słynie z bardzo restrykcyjnej polityki klimatycznej, polityki właśnie opodatkowywania ze względu na politykę klimatyczną, emisyjność swoich gospodarstw rolnych. No i taką politykę będzie chciała tu realizować na poziomie Unii Europejskiej. Czy jest szansa na zatrzymanie tego? No przede wszystkim powinno się dziać dwutorowo, czyli na poziomie Parlamentu Europejskiego, gdzie jednak ci posłowie odpowiadają przed swoimi wyborcami, więc warto naciskać na swoich posłów ze swoich okręgów po to, żeby głosowali zgodnie z interesem polskich, europejskich rolników. Tak się dzieje też w innych państwach. My to obserwujemy, im bardziej rolniczy teren, im bardziej poseł wybierany właśnie w takich rolniczych regionach, tym bardziej musi się liczyć z tym, jak głosuje w sprawach rolnych w Parlamencie Europejskim. No a drugi kierunek to jest oczywiście ten poziom rządowy, czyli poziom Rady Unii Europejskiej i tam szukanie sojuszników w zakresie obrony bezpieczeństwa żywnościowego, obrony europejskiego rolnictwa na Radzie Unii Europejskiej. No i to już jest zadanie na pewno dla polskiego rządu, także ja tutaj na pewno kibicuję kibicuję nowemu ministrowi rolnictwa, żeby tej aktywności na Radzie Unii Europejskiej było jak najwięcej. Polska jest dużym, silnym, ważnym producentem żywności w Unii Europejskiej. To jest też ten obszar, gdzie powinna Polska wychodzić z inicjatywą blokowania tych złych rozwiązań, proponowania dobrych rozwiązań, bo proponować dobre rozwiązania też trzeba i te złe blokować. I Polska jest tutaj liderem, znaczy powinna pozycjonować siebie jako lidera w zakresie właśnie wprowadzenia do debaty, do agendy dobrych rozwiązań i blokowania tych złych rozwiązań. Nie jesteśmy po prostu małym państwem, jesteśmy dużym rolniczym państwem w Unii Europejskiej i taką pozycję po prostu powinniśmy, takie stanowisko powinniśmy na Radzie Unii Europejskiej promować i być tam na pewno jak najbardziej aktywnym, jak najbardziej obecnym i oczekuję, że po prostu nowy minister taką rolę będzie tutaj spełniał. Natomiast w samej Unii Europejskiej jest teraz trochę taki sezon ogórkowy, dlatego że jest ta przerwa sierpniowa w Parlamencie Europejskim, więc większość urzędników, większość polityków, większość osób pracujących na co dzień w komisji czy w parlamencie po prostu jest na urlopach. Co prawda ten sezon ogórkowy jest troszeczkę taki mało sezonem ogórkowym, dlatego że dużo po prostu dzieje się w polityce międzynarodowej. Natomiast do tej pracy wszyscy wrócą już na początku września, czyli za półtora tygodnia. Pewnie będzie się tutaj zdecydowanie więcej działo.
I już pani poseł, teraz ostatnie pytanie związane z sytuacją na granicy, ale też szerzej jakby z imigracją. No tutaj pojawiły się ostatnie artykuły, że Wielka Brytania wydała około 154 tysięcy wiz dla pracowników opieki zdrowotnej, ale władze nie wiedzą, ilu tych imigrantów faktycznie jakby jest w kraju. Często mówi się o nich jako o straceniu z oczu ponad 150 tysięcy osób. I chciałabym, abyśmy wspólnie wysłuchały fragmentu dzisiejszego wywiadu, wypowiedzi ministra Błaszczaka w Radiu Wnet. Posłuchajmy proszę.
Legalna migracja w sytuacji, w której przyjeżdżają ludzie do pracy, której nie wykonują Polacy, jest koniecznością. Bądźmy rozsądni. Czy zbiór owoców mógłby mieć miejsce, gdyby nie ci, którzy przyjeżdżają z zagranicy do pracy, żeby te owoce zbierać? To jest konieczność. Gospodarka musi się rozwijać.
To minister Błaszczak dla Radia Wnet. Pani poseł, Konfederacja często odnosiła się, prawda, w kontekście też polityki migracyjnej, Prawa i Sprawiedliwości do tego problemu. Teraz mamy przykład właśnie z Wielkiej Brytanii. Jaki jest tutaj komentarz?
No przede wszystkim ten błąd, który popełnił PiS, to jest oczywiście doprowadzenie do sytuacji masowej i niekontrolowanej imigracji. Nie ma znaczenia, czy ona jest legalna, czy nielegalna. Jeśli jest masowa, to w żaden sposób jest niekontrolowana. I to był największy i jest cały czas największy błąd rządu premiera Morawieckiego, czyli brak kontroli imigracji. Z tymi błędami będziemy się mierzyć jeszcze przez wiele, wiele następnych lat, dlatego że te statystyki, które obserwowaliśmy w ostatnich latach, rok 2020-2021, gdzie Polska wydawała najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych w Unii Europejskiej, nie da się, tak jak to było w 2021 roku, prawie milion pierwszych zezwoleń pobytowych, nie da się skontrolować wszystkich osób, które tutaj trafiły do Polski. No jeśli mówimy o setkach tysięcy osób, to jest właściwie niemożliwe. I to jest nasz największy zarzut, czyli po prostu prowadzenie polityki otwartych drzwi, brak kontroli osób, które tutaj do Polski przyjeżdżają. No i niestety, ale tutaj w dużym mierze Polska zrealizowała politykę migracyjną, taką, jaką realizowały w ostatnich latach państwa Europy Zachodniej i wszyscy widzimy, jakie to przyniosło skutki dla Francji, dla Szwecji, dla Niemiec, czyli związane z utratą bezpieczeństwa, z kosztami, które te narody będą ponosić naprawdę przez jeszcze wiele, wiele dziesięcioleci, a być może koszty dla wielu z tych państw już są takie, że utraciły w ogóle kontrolę nad swoim bezpieczeństwem. I my jako Polska tych błędów nie powinniśmy nigdy popełniać. Pan minister Błaszczak mówił tutaj o pracy sezonowej. Być może tam jest zapotrzebowanie, natomiast nie wiem, czy do pracy sezonowej naprawdę potrzeba ściągać ludzi z drugiego końca świata, czy z Ameryki Południowej, czy z Azji Centralnej. Nie uważam, żeby tutaj była aż taka potrzeba. Mamy tutaj pewnie bliższych imigrantów, imigrantów, natomiast to, co się wydarzyło w ostatnich latach, to jest po prostu imigracja naprawdę z drugiego końca świata, gdzie Polska będzie miała te same problemy, które ma teraz Europa Zachodnia.
No właśnie, a tutaj tych rozwiązań i alternatyw jest sporo. Mamy przecież na przykład jakieś, nie mówię o więźniach, prawda, jakieś z bardzo poważnymi wyrokami, ale mamy alimenciarzy, mamy wiele osób, które mogłyby po prostu odpracowywać i ten system mógłby działać, bo owoce zbierać na przykład, to wydaje się, że nie jest to praca aż tak jednak skomplikowana, aby nie udało się szybko kogoś do tego przyuczyć. Więc jakieś alternatywy są, a pytanie, no jak kontrolować legalnych migrantów? Pytanie trudne, no bo jak widać, to faktycznie nie wychodzi. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji, dziękuję. Była gościem Radia Wnet. Dziękuję pani poseł i dobrego
dziękuję
dnia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.